Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, moim gościem jest Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej Polska 2050. Witam, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Czy Polska wiedziała, że Stany uderzą w Iran?
Stany zrobiły to w największej dyskrecji.
A wiemy, jakie są ich cele teraz?
Jesteśmy w stałym kontakcie z Amerykanami, przede wszystkim jeżeli chodzi o bezpieczeństwo baz amerykańskich. Przecież na Bliskim Wschodzie stacjonują wspólnie z Amerykanami polskie kontyngenty, polscy żołnierze, a więc jesteśmy w ścisłym kontakcie, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Natomiast Stany Zjednoczone swojej polityki wobec Iranu nie konsultują z sojusznikami.
A konsultuje prezydent z wiceprezydentem? Bo można odnieść wrażenie, że prezydent i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych mówią co innego.
Jak widzi pan redaktor, to nie jest prosty sposób, aby odgadnąć cele polityki amerykańskiej. Ale tak poważnie, to przecież widzieliśmy przygotowania do tej operacji i braliśmy ją bardzo poważnie pod uwagę. W pewnym momencie widać było, że no jest ona prawie pewna, także nie byliśmy w żaden sposób zaskoczeni. Monitorowaliśmy sytuację w regionie. Powtarzam, naszym głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa polskich żołnierzy i takie działania podejmowaliśmy już od tygodnia.
No i to jest kluczowe pytanie. Nasi żołnierze są bezpieczni, bo wiadomo, to jest Bliski Wschód, to jest bardzo niestabilna sytuacja. W miejscach, gdzie oni funkcjonują także szyici, czyli ten bezpośredni przestrzeń zainteresowania Iranu.
W ten sposób pan redaktor pokazał, jakie jest ryzyko tej misji. Dzisiaj wszystko jest pod kontrolą. Wszystkie procedury bezpieczeństwa są realizowane. To mogę powiedzieć. Natomiast to nie jest z definicji bezpieczna misja.
A nasz stosunek do tej wojny jest jaki? To jest nasza wojna?
Rozumiemy doskonale prawo Izraela do samoobrony. Nawet takiej samoobrony
przez atak?
Nawet takiej samoobrony wyprzedzającej. Rozumiemy również intencje amerykańskie związane z tym, aby rząd, który przecież publicznie deklaruje zniszczenie, starcie z powierzchni ziemi innego państwa, został pozbawiony kluczowej broni, która do tego może służyć, a więc broni nuklearnej.
Ale Izrael mówi o tym, że Iran jest tuż przed uzyskaniem broni atomowej od kilkunastu lat.
To prawda.
Nie mamy żadnych dowodów na to, że teraz był bliżej.
I nawet amerykańskie informacje wywiadowcze w tej kwestii nie pokrywały się z informacjami izraelskimi. Tutaj nie było zgodności. Natomiast Izrael wykorzystał sytuację, w której znalazł się Iran, to znaczy po pierwsze bardzo poważnego osłabienia swoich proxy, swoich sojuszników, czyli Hamasu i Hezbollahu, po to, aby zminimalizować zagrożenie ze strony Iranu.
A my będziemy wspierać Stany Zjednoczone, jeśli ta wojna będzie eskalować?
Mamy nadzieję, panie redaktorze, że tej wojny nie będzie i że ta wojna nie będzie eskalować.
Rozumiem, że najbliższy szczyt NATO będzie też temu poświęcony.
W kuluarach na pewno. To nie jest główny temat tego szczytu. Głównym tematem szczytu jest przygotowanie NATO do zagrożenia, które tworzy Rosja. Ale pamiętajmy, że Iran jest sojusznikiem Rosji.
No, tylko że efekt jest taki tej wojny, że Ukraina zniknęła z radarów mediów, a mam wrażenie też niestety części polityków światowych.
Oczywiście ma pan rację i to nie jest tylko i wyłącznie kwestia zainteresowania mediów. Już jakiś czas temu konflikt bliskowschodni, sytuacja w Izraelu, w Gazie zaczęła przytłumiać informacji, które płyną z Ukrainy, ale sytuacja jest poważniejsza. Mianowicie zaangażowanie amerykańskie, zaangażowanie militarne zostało przekierowane na wsparcie Izraela i to oznacza więcej obowiązków, jeszcze więcej obowiązków dla nas, Europejczyków.
Ale naprawdę się pan nie obawia, że ta wojna będzie eskalować? Iran może zostawić to w ten sposób? Może nie odpowiedzieć?
Panie redaktorze, oczywiście, że może odpowiedzieć i bardzo poważnie bierzemy to pod uwagę. Bardzo poważnie bierzemy pod uwagę wszystkie możliwości, włącznie z tą najgorszą, czyli zablokowaniem cieśniny Ormuz.
No to będzie dramatyczne także dla Polaków.
To będzie dramatyczne dla całego świata, bo to doprowadzi do poważnego kryzysu gospodarczego. Ale jest kilka czynników, które mogą wpływać moderująco na rząd Iranu, na przykład Chiny, które przecież importują z Iranu gigantyczną ilość ropy naftowej. My bierzemy pod uwagę każdą okoliczność, panie redaktorze, bo w tym przypadku niestety każda okoliczność jest prawdopodobna.
Polskie kontyngenty na Bliskim Wschodzie mogą się zwiększyć? Możemy wziąć udział w tej wojnie?
Nie, nie ma takiej opcji. Te kontyngenty nie służą wspieraniu Izraela w jego wojnie z Iranem. One służą stabilizowaniu Iraku. Oraz, mówimy tutaj o misji
ONZ. Ale w Iraku też są szyici, też są ajatollahowie.
Tak, zgoda. Ale to jest kontyngent, który głównie służył temu, aby wesprzeć Irak przed ISIS, przed państwem islamskim.
Ale będziemy wzmacniać ten kontyngent? Jeśli Stany Zjednoczone bardziej zaangażują się w Iranie, no to mogą się wycofywać z Iraku.
Nie ma takiego planu, panie redaktorze.
A mamy, zastanawiamy się w ogóle nad tym, czy wesprzeć Stany Zjednoczone w tej potencjalnej wojnie w Iranie? Jako sojusznik, jako NATO?
Nie, dlatego, że też Stany Zjednoczone jednoznacznie deklarowały. Ja pamiętam wypowiedzi sekretarza obrony Hexeta w spotkaniu z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem. Dwukrotnie w zasadzie to było potwierdzane, że Stany Zjednoczone potrzebują siły państw europejskich w Europie po to, aby państwa europejskie mogły przejąć większy ciężar, zagrożenia ze strony Rosji, a nie w innych częściach świata. Stany Zjednoczone dzisiaj potrzebują nas w Europie, a nie na Bliskim Wschodzie czy w Azji.
I tu kończymy część radiową naszej rozmowy. Ja już wyjąłem kulę, żeby można było wylosować się w części internetowej pytania. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na stronie rmf24.pl i oczywiście na portalu YouTube. A ja przypomnę, naszym gościem jest Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej Polska 2050. Zachęcam do subskrybowania i lajkowania naszego profilu na portalu YouTube. Panie ministrze, bardzo proszę o dwa pytania specjalnie. Może jakaś polityka krajowa wejdzie z powrotem, bo to jest oczywiście, to są tematy bardzo... Ja wezmę od razu kulę, żeby tutaj panu nie przeszkadzała. I bardzo proszę, pierwsze pytanie od naszych słuchaczy.
Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna zostać wicepremierem w rządzie Donalda Tuska. To jest pytanie.
To jest pytanie. Tak, to nie jest teza. Oczywiście tam jest znak zapytania na końcu. Mam nadzieję. Tak.
Jesteśmy przed rozmowami o zmianie funkcjonowania rządu. Dla nas najważniejsze są kwestie merytoryczne. To znaczy to, aby rząd spełniał te oczekiwania, które my prezentowaliśmy w kampanii wyborczej.
Rzecz, ale jeśli ten rząd ma być mniejszy...
W tej kampanii wyborczej w 2023 roku i których realizować nie mogliśmy. Tutaj przypomnę na przykład kwestię składki zdrowotnej, obniżenia składki zdrowotnej,
co jest ważne. No to nadal nie możecie, bo lewica się na to nie zgadza.
I to jest dla nas ważniejsze niż jakakolwiek inna
ale
funkcja w rządzie.
Bez ministrów, premierów druga i marszałków rzecz, nic nie zrobicie.
Za sekundkę. Druga rzecz na przykład to jest przejęcie przez ZUS odpowiedzialności za każdy dzień choroby pracownika, bo przecież i pracownik, i przedsiębiorca płacą na ZUS. Nie powinno być tak.
I co na to lewica?
Panie redaktorze, negocjujemy i to są nasze twarde warunki. Jest ich wiele innych. W każdym razie.
Ale twarde warunki, znaczy co, jeśli lewica się nie zgodzi, to wyjdziecie z rządu?
Panie redaktorze, zakładamy, że rzeczywistość polityczna jest szersza i bardziej wielobarwne i pan
doskonale
wie.
Jest bardzo wielobarwne, ale ostatecznie jest matematyka, a nie kolory i ta matematyka jest taka, że nie ma tego rządu bez was i nie ma go bez Lewicy, w związku z tym musicie się dogadać z Lewicą.
Nie ma również go bez Platformy Obywatelskiej. Jasne, musimy się dogadać. Ja nie jestem w polityce zwolennikiem szantażu, bo on nie ma żadnego sensu. No, wszyscy wiedzą, jaki jest próg wytrzymałości, próg bólu ugrupowań tworzących tę koalicję. I tak naprawdę jej Panie powodzenie, i tylko dokończę, jest w rękach Donalda Tuska, który zna wszystkie elementy
wszystkie
naszego
ale ja czy
programu.
Czy wicepremier za marszałka to jest teraz, dobra propozycja?
I teraz naturalną rzeczą jest to, że te ugrupowania, które nie posiadały marszałka, posiadają wicepremiera i w tym tutaj nie ma nic nadzwyczajnego. No, czy to będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czy ktoś inny?
Szymon
zobaczymy.
Hołownia?
Panie redaktorze, Szymon Hołownia deklaruje, że nie chce wejść do rządu, ale jak mówię, rozmowy się rozpoczynają. Ja osobiście, i to nie jest opinia zarządu mojej partii, osobiście uważam, że Szymon Hołownia byłby świetnym świetnym wicepremierem.
A jakim ministrem? Ministrem od czego?
I świetnym ministrem. Panie redaktorze,
nie gdybajmy. Ale jeżeli wicepremierem, to musi być ministrem.
Tak, oczywiście, nie gdybajmy. Na razie jest tak, że Szymon Hołownia zgłosił Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz jako kandydata na wicepremiera i tego się trzymamy.
Dobrze, krawka. Premier Kosiniak-Kamysz w takim razie i wicepremier Pełczyńska-Nałęcz. Już nie jesteście w koalicji, ale...
Premier Kosiniak-Kamysz. Jestem przekonany, że mój szef w Ministerstwie Obrony, Kosiniak-Kamysz, byłby świetnym premierem, ale przecież to nie jest dzisiaj na stole. Premierem będzie pan Donald
PiS twierdzi,
Tusk,
że jest.
I jest i będzie, czyli szef największej partii w koalicji. No to jest naturalne.
Drugie pytanie w takim razie.
Politycy Koalicji Obywatelskiej budują mit o wielkich nieprawidłowościach w wyborach prezydenckich. Można mieć takie wrażenie.
Że były wielkie?
Można mieć takie wrażenie, że budują mit.
Okay.
Tak, można mieć takie wrażenie. Znaczy, nieprawidłowości były, to widzimy.
Wpłynęły na wynik wyborów?
Ja uważam, że na razie te, które zostały ujawnione, nie, no, w żaden sposób nawet nie zbliżyły się do tego, żeby wpłynąć. Mówimy o kilkunastu komisjach wyborczych. Ale rzeczywiście narasta takie przekonanie wśród wyborców, że istniała możliwość sfałszowania wyborów. Ja zresztą przypomnę, że pierwszy o sfałszowaniu wyborów mówił Jarosław Kaczyński. To on stworzył taki brak zaufania do systemu wyborczego w Polsce. Szymon Hołownia i Polska 2050 wiedziały, że będzie problem z takim przekonaniem wyborców odnośnie wyniku, bo wiadomo było od początku,
tak,
że różnica między kandydatami będzie niewielka.
To będzie PiS,
niewielka.
Będzie tutaj winia, a tu mamy Platformę,
i która dlatego, mówi. I dlatego chcieliśmy, jak pan redaktor pamięta, zmienić ten system uznawania ważności wyborów.
Ale Platforma Obywatelska zmieniła wam te zapisy.
Ale Platforma Obywatelska zmieniła te zapisy, na które się nie zgodził pan prezydent Duda. W związku z tym jesteśmy w sytuacji, którą przewidywaliśmy, niestety.
To teraz
niemniej
pytanie...
dzisiaj
właśnie,
nic nie... Dzisiaj moje, znaczy, chciałbym trzy zdania powiedzieć w tej sprawie. Co dzisiaj? Po pierwsze, nic nie wskazuje na to, że nieprawidłowości miały taki zakres, aby wpłynąć na wynik wyborów.
To
jest pierwsze zdanie. Drugie, ze względu na to, że jest rosnące przekonanie wyborców o tym, że trzeba sprawdzić ponownie, przeliczyć ponownie wyniki w poszczególnych komisjach, z tego chociażby względu, że ten mechanizm uznawania ważności wyborów jest ułomny.
Czyli to przeliczyć?
Osobiście uważam, że to ma sens. To nie jest jakaś wielka operacja.
Ale częściowo, część prawników z PKW i część prawników i część członków PKW mówi, nie ma takiej możliwości prawnej, żeby przeliczać wszędzie.
Panie redaktorze, jest taka możliwość prawna. Oczywiście, że jest taka możliwość prawna. Nikt tego nie może zabronić. I trzecie zdanie. Mam takie wrażenie, że są politycy Platformy Obywatelskiej, którzy budują mit ukradzionych wyborów. Kłopot polega na tym, i to jest może czwarte zdanie, komentarza do tych trzech.
Dobrze, czwarte.
Otóż ja bym bardzo nie chciał działać w sytuacji, w której wina za taki wynik wyborów zrzucana jest na coś, co w moim przekonaniu nie miało miejsca, czyli na powszechne sfałszowanie tych wyborów. Tak? Kampania miała taki, a nie inny charakter. Widzieliśmy to, obserwowaliśmy. Pan redaktor komentował wiele razy. Ja się gryzłem w język.
Czyli nie sfałszowanie wyborów, tylko ktoś za to odpowiada.
I wiemy, dlaczego ta kampania dała taki, a nie inny wynik. Chociaż być może mógłbyś on inny.
To teraz jeszcze... I piąte zdanie. To
no dobrze, jest, panie pośle, rzeczywiście, to bo to piąte... troszeczkę w innym kontekście. Rafał Trzaskowski, mimo tego, że przegrał, uzyskał naprawdę imponujący wynik.
I ostatnie, to teraz moje piąte pytanie, żebym zdążył jakieś pytanie zadać, panie pośle. W takim razie marszałek Sejmu, rozumiem, powinien zwołać Zgromadzenie Narodowe i odebrać i zaprzysiąc prezydenta, wbrew temu, co sugerują niektórzy, to prawda, politycy Koalicji Obywatelskiej.
Nie ma żadnej wątpliwości co do tego. Znaczy nie ma żadnych powodów prawnych, aby marszałek Sejmu miał tego nie robić.
No podobno nie ma pewności, że wybory są ważne. No ja tak słyszę. Słyszę także, i czytam w internecie.
I przed chwilą to skomentowaliśmy.
Przed chwilą pan powiedział co innego, oczywiście to prawda.
I przed chwilą to skomentowaliśmy.
Nie, no dobrze, ale będzie pan próbował jakoś przekonać kolegów z rządu, z koalicji, którzy teraz snują opowieści o sfałszowanym masowo wyborach do tego, żeby jednak może poszukali winy w sobie.
No myślę, że to jest takie zdanie, które powinno wybrzmieć dzisiaj, bo rzeczywiście to nie sfałszowane wyniki są przyczyną takiego, a nie innego efektu tych wyborów. Chociaż powtarzam, wynik Rafała Trzaskowskiego jest imponujący i w moim przekonaniu powinien on mieć swoje miejsce w polskiej polityce i trochę nie rozumiem sytuacji, w której polityk, który uzyskuje tak dobry wynik, no znika gdzieś z polityki ogólnokrajowej.
Prezydentem Warszawy jest.
Znika z polityki ogólnokrajowej.
A jak powinien być zagospodarowany?
Uważam, że powinien być podmiotem tej koalicji. Uważam, że powinien odgrywać istotną rolę.
A to wejść do rządu?
Może. Uważam, że powinien mieć istotną rolę w procesie rekonstrukcji tego rządu. Bo przecież to on obiecywał różne rzeczy w kampanii wyborczej, zwolennikom także koalicji
wicepremier
15 października, to on jest depozytariuszem tych głosów. I sytuacja, w której on znika, no a to rozumiem jest wewnętrzne uzgodnienie w Platformie Obywatelskiej, którego nie kwestionuję przecież i nie podnosimy tego w rozmowach, ale politycznie to jest dziwne, przyzna pan redaktor. No więc wyrażam takie zdziwienie.
Ale wicepremier Trzaskowski?
Wie pan, nie chciałbym w tym momencie pokazywać... Znaczy, może inaczej, zawężać możliwości oddziaływania Trzaskowskiego na zdefiniowanie tego, co powinno być polityką tego rządu na następne 2 lata do funkcji wicepremiera. Natomiast sytuacja, w której, powtarzam raz jeszcze, polityk uzyskuje w gruncie rzeczy bardzo dobry wynik, chociaż przegrywa wybory i nagle chowa się gdzieś do polityki lokalnej, mimo że warszawskiej, Warszawa jest mi droga.
Stamtąd wyruszył.
No ale jednak jest dla mnie niezrozumiała, ale to taki komentarz.
A jak się panu podoba rzecznik rządu? Po długich poszukiwaniach pojawił się. Jest rzecznik. Rozwiąże wszystkie problemy.
Dobrze, że rzecznik jest, panie redaktorze, bo też o to wnosiliśmy. To też jest dziwna sytuacja, w której partie koalicyjne jakby muszą wnosić o rzeczy podstawowe dla funkcjonowania
ale podoba
i dla
się panu ten
efektu
rzecznik?
Rządu. Podoba mi się, tak. No nie, no znam pana ministra Szłapkę, współpracowałem z nim zresztą ostatnio bardzo blisko i sobie ceniłem jego rolę jako ministra do spraw europejskich. Będzie dobrym rzecznikiem rządu.
Będzie dobrym. Pytanie jeszcze, jak rozwód idzie, jak postępuje?
Aksamitnie, już, panie redaktorze, aksamitnie.
Aksamitnie, tak? W pełnej zgodzie. A może to tylko separacja, jednak się zejdziecie?
Wie pan, to jest tak. No, mówiąc, odpowiadając poważnie traktując pana pytanie, no ten rozwód faktycznie nastąpił po wyborach parlamentarnych.
Wygląda, że nie był tak aksamitny, bo chyba miało być inaczej.
Tak, miało być inaczej. Ale sposób przeprowadzenia jednak jest aksamitny. Jeżeli pan się mnie pyta, czy ja jestem rozczarowany, no to jestem rozczarowany.
Pan bliżej do PSL-u?
Ach nie.
Nie myśli pan o przejściu do PSL-u?
rany boskie, panie redaktorze, proszę. W 23 roku, już panu odpowiem, w 23 roku umówiliśmy się, że tworzymy alternatywę dla tej starej polskiej polityki, z którą, jak pan wie, ja też się nie zgadzam i też ona mi uwierała od wielu, wielu lat. W tym sensie jestem także wiarygodny, gdy buduję i chcę stworzyć nowy projekt. Wydawało mi się, że takim projektem będzie trzecia droga. I w tym sensie jestem rozczarowany, że my zamiast kontynuować tę politykę tworzenia alternatywy dla starej polityki, dla tego polaryzującego układu PiS-PO, będąc nawet w rządzie, bo to wcale nie oznacza, że to jest niemożliwe będąc w rządzie, no trochę zajęliśmy się sobą. Tak? PSL zajął się sobą, my zajęliśmy się sobą. I ten projekt gdzieś zszedł na dalszy plan, a źle. I szkoda. I to zresztą ale pokazało się w wyniku wyborów poprzednich, ale także w wyniku tych wyborów prezydenckich.
Panie ministrze, możliwe czy jest to jest odrodzenie?
To ja... Znaczy, nie, trzecia droga w takiej formule, w jakiej funkcjonowała, przeszła do
czyli PSL i Polska 2050 idą osobno.
Na razie tak. Natomiast ja jestem pewien, że jest zapotrzebowanie w Polsce na ludzi centrum, którzy mają zdolność rozmowy z elektoratem prawicowym, ale tym, który widzi Polskę w Unii Europejskiej i widzi Polskę jako nowoczesny, rozwijający się kraj.
Ja o tej potrzebie słyszę od czasów PJN-u.
Słusznie.
Słyszę i nie ma.
Ale nie. Ponad 14% zagłosowało w 2023 roku na tę wizję, na tę koncepcję.
I w tym roku, w tym roku 5% i 14%.
Nie, panie redaktorze. Te 5% jest konsekwencją naszej polityki po 23 roku. Zajęcie się tak naprawdę sobą.
Trzecią drogą został sen.
No widzi pan. I nasza rola polegać też będzie na tym, aby stworzyć do wyborów w 27 roku taką propozycję, ale już bardziej trwałą, już na poważnie, która dla tego elektoratu będzie wiarygodna i atrakcyjna. Ja się wiążę także, dlatego że
a
takie są
Polska
moje poglądy.
A Polska 2050 będzie tworzyć?
Chciałbym, aby moja propozycja dla Polski
bo
2050 jest dokładnie taka.
Z pana partyjnych koleżanek czy stowarzyszeniowych jest mało wiarygodna dla elektoratu prawicy.
Panie redaktorze, zawsze można się starać.
Rafał Trzaskowski się bardzo starał, żeby stać się wiarygodnym dla elektoratu prawicy. No nie, nie wyszło. Nie
chodzi, znaczy, wie pan, tu chodzi o poważne centrum. O poważne centrum, które ma zdolność dialogu ze stroną prawicową. Ja się z tym identyfikuję. To jest...
Tylko żeby to nie było porozumienie moja, centrum.
Nie. To jest, jak pan doskonale zna moje poglądy, to są moje poglądy. I bardzo bym chciał i bardzo namawiam koleżanki i kolegów z Polski 2050, abyśmy dokładnie w tę stronę szli. Dzisiaj partnerów nie ma wielu.
No właśnie.
Ale ta sytuacja będzie ewoluować. Scena się będzie zmieniała. Będą partnerzy, którzy...
Skąd się wezmą ci partnerzy? Pan, jeśli ludzie, nie PSL...
Oczywiście, że PSL też, jak najbardziej. No, PSL jest też takim partnerem, tylko że to już nie wystarczy. To już nie może być sojusz Polski 2050. Panie redaktorze, dwa lata. W dwa lata się scena polityczna Polski zacznie przebywać. Zobaczy pan, panie redaktorze, za dwa lata, jak będziemy o tym rozmawiali, że będzie inaczej.
Tu ja stawiam krok.
I tacy partnerzy są, bo jest taka potrzeba, bo są tacy Polacy, którzy w coraz większym stopniu chcą Polski nowoczesnej, ale jednak utrzymującej dialog z wartościami tradycyjnymi.
Ja mam na imię Tomasz, w związku z tym kończę sformułowaniem uwierzę. Jak zobaczę za te dwa lata. Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej Polska 2050 był naszym gościem.
Tomasz zobaczył, panie redaktorze. Tomasz zobaczył.
Tak, i padł na kolana i powiedział pan mój i Bóg mój. Tak nie będę mówił. Stało pewnością przed żadnym politykiem.
To na pewno, panie redaktorze. Nigdy do tego bym pana nie namawiał. A ja dziękuję za rozmowę i za pytania.
Kropka.